Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Ten głos z Krakowa jest nadawany po święcie niepodległości Polski. Ale my w naszej rozmowie sięgać będziemy do sprawy, która odbywała się rok temu. Mniej więcej właśnie w tym samym czasie. Do rozmowy zaprosiłem pana mecenasa Zbigniewa Cichonia, którego serdecznie witam.
Witam serdecznie wszystkich państwa.
Przypomnę naszym słuchaczom, że pan mecenas do roku 2011 był senatorem Rzeczpospolitej. Znany jest także z wystąpień i przed Trybunałem Europejskim. Jest przewodniczącym archidiecezjalnej w krakowskiej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. No i jest także, to nie można tutaj ukrywać, jest także kandydatem do Sejmiku Małopolskiego z okręgu krakowskim. Ale rozmowa nasza nie dotyczy wcale wyborów. Dotyczyć będzie współpracy i działań, które realizują się przez Telewizję Trwam, przez Radio Maria, a wiążą się z dyskryminowaniem tych jednostek przez, tak to określam, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Pamiętamy, ileż to trzeba było wysiłków, aby można było w końcu doprowadzić do tego, by Telewizja Trwam była dostępna na multipleksie. Uważaliśmy wtedy, że Krajowa Rada dyskryminuje nas, katolików, w dostępie do Telewizji Trwam przez multipleks. Wreszcie w 2013 roku, w połowie, jest decyzja, od października trzeba płacić. Decyzja jest, ale nie ma dostępu do tego multipleksu. I mówią, płacić trzeba, a dostęp dopiero po ponad pół roku, po kilku miesiącach. Czyli te miesiące opłacania właściwie były dyskryminowaniem nas, katolików, bo przecież ta Telewizja Trwam działa przede wszystkim z naszych ofiar, z naszej opłaty, nie przez reklamy, a szczególnie reklamy takie, jakie mają różne środki tych medialne ze strony publicznych, zleceniodawców rządowych, ministerstw i temu podobnych. No i po otrzymaniu tego miejsca na multipleksie zaczął się nowy etap, ja to też określam dalej, dyskryminowania, tym razem finansowo-ekonomiczny. Dostaliście, to teraz płaćcie, chociaż korzystać z dostępu nie możecie. To było pierwsze. A ostatnio ciekawa decyzja numer 12 z 2014 roku, z 26 września, a więc w sumie niedawno, decyzja Krajowej Rady o naruszeniu artykułu 18 ustęp 1 ustawy, której zarzuca się, że podczas transmisji z 11 listopada, audycji zawierającej relacje z Marszu Niepodległości, naruszona został artykuł 18 ustęp 1 i obciążona została nadawca, obciążony kwotą 50 tysięcy złotych kary. Panie mecenasie, pan ten artykuł 18 ustęp 1 zna, może przypomnijmy go także naszym słuchaczom. I o jakich działaniach myślał i zapisał ustawodawca w tym artykule?
Ustawodawca w artykule 18 stwierdził, że audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością, dobrem społecznym i tym podobnymi negatywnymi zjawiskami. Nie będę tu szczegółowo wymieniał. I trzeba się pochylić nad tym artykułem przy interpretacji, co znaczy po pierwsze propagować działań sprzecznych z prawem, no albowiem na tenże pasus powołała się decyzja przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nakładając olbrzymią karę na nadawcę, jakim jest właśnie Telewizja Trwam.
No właśnie, pan przewodniczący Krajowej Rady twierdził, że przecież to jest kara niewielka, bo mógłbym obciążyć znacznie większą, nawet kilka milionów sięgającą karą, bo tak mówi przepis ustawy. Natomiast w odniesieniu do tego nadawcy jest to kara wysoka, bo obejmuje prawie połowę tego, co z reklamy umieścić można, uzyskuje nadawca w ciągu miesiąca. Wobec tego no, to jest znacząca kwota w budżecie tej jednostki. Ale chciałbym, sięgając do tej decyzji, bo mam możliwość rozmawiania z panem mecenasem, specjalistą od spraw prawa, no i chciałbym być takim przekonanym o słuszności argumentów przedstawionych przez przewodniczącego Krajowej Rady. A w uzasadnieniu, o którym mówiłem, pan mecenas też go zna, znajduję takie stwierdzenia. Obrazy i komentarze z nimi związane, tu zacytuję, mogły wywołać wrażenie aprobowania tam zachowań takich i takich. A w innym miejscu wyrazili opinię, wyrażają opinię w taki sposób, ci, którzy występowali w tej audycji, iż można było odnieść wrażenie. Cały czas jest mowa w tych argumentach o odniesieniu wrażenia, o wywołaniu wrażenia, ale wszystko mogłoby. Czy takie coś, może takie działanie, które tak się określa, może być przypisane temu artykułowi i ustępowi pierwszemu?
Sądzę, że tak jak wszystkie przepisy, które stanowią ograniczenie w swobodzie wypowiedzi, a trzeba podkreślić, że swoboda wypowiedzi jest fundamentalną wartością, również dotyczącą przecież mediów, nie tylko tych, którzy się wypowiadają, ale mediów, należy interpretować w sposób bardzo restrykcyjny, zawężający wszelkie ingerencje w tą swobodę wypowiedzi. Taka zresztą jest zasada obowiązująca również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak chodzi o artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który właśnie dotyczy tejże kwestii stanowiącej, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, że prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz ich otrzymywania i przekazania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. To jest zasada. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek, mianowicie w ustępie drugim jest powiedziane, że może być takie ograniczenie, jeżeli jest przewidziane przez ustawą i niezbędne społeczeństwie demokratycznym w określonym tam interesie, takim jak bezpieczeństwo państwowe, integralność terytorialna i tak dalej, ze względu na ochronę moralności, zdrowia czy praw innych osób. I tutaj Trybunał, mam wrażenie, że podobną sprawę, właściwie wpisującą się wręcz w tą, o której mi pan profesor wspomina, miał okazję rozstrzygać. Mianowicie była taka sprawa Jerszit przeciwko bodajże Danii, dotycząca właśnie bardziej, bym powiedział, drastycznego przedstawienia pewnych zaszłości w życiu społecznym. Mianowicie tenże dziennikarz Jerszit przeprowadził wywiad z członkami takiej młodzieżówki, no ewidentnie skrajnie nacjonalistycznej, która miała program w ogóle pozbycia się cudzoziemców z własnego kraju. No a więc no ewidentnie miała charakter, z którym się trudno tutaj pogodzić i który na pewno stanowił tutaj jakieś w swoim programie działania zmierzające do dyskryminacji innych ludzi ze względu na ich pochodzenie. To co wiadomo, że jest zakazane. I z tego faktu państwo wywiodło też na podstawie stosownych przepisów wniosek, że on naruszył przepisy i został za to skazany. I Trybunał powiedział, że samo zaprezentowanie określonych poglądów służy generalnie biorąc informowaniu społeczeństwa o tym, że takowe poglądy funkcjonują, istnieją, że są takie grupy młodzieży i powiedział, że jeżeli ten dziennikarz nie zawierał tutaj w swojej wypowiedzi jakichś aktów, które by propagowały tego typu postawy, to nie można absolutnie go karać. Ja mam wrażenie, że tym bardziej w tej konkretnej sprawie, o której pan profesor mówi, gdzie przecież była to relacja na żywo z pewnego zdarzenia, które zaistniało w Warszawie, mianowicie podpalenia owej tęczy przed kościołem Najświętszego Zbawiciela, no to tym bardziej tutaj przez analogię uważam, że brak jest podstaw do przyjęcia stosowania takich restrykcji ze strony państwa. I tu zresztą myślę, że sąd, do którego sprawa zapewne trafi, będzie miał ciekawe zagadnienie do rozpoznania, mianowicie kwestii interpretacji tego artykułu 18, na który się formalnie pan prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołał, w aspekcie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Bo ja przypominam, że państwa, jeżeli przegrywają sprawy przed Trybunałem Praw Człowieka na tle artykułu 10, to nawet nie dlatego, że nie mają regulacji prawnych, które by pozwalały na ingerencję, tylko dlatego, że Trybunał ocenia, że wprawdzie prawo na przykład daje prawo do ingerencji, ale że Trybunał ocenia, że ta ingerencja nie była niezbędna w społeczeństwie demokratycznym. I myślę, że taki przypadek właśnie zachodzi tutaj.
No właśnie, a ja przywołam też w tej decyzji przewodniczącego Krajowej Rady pewne cytaty, wypowiedzi, właśnie komentarze pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, który między innymi tak powiedział: to jest widok przerażający. Tęcza naprzeciwko Kościoła Najświętszego Zbawiciela. Kościoła, który jest znany również z wielu patriotycznych uroczystości. Kościoła, którego proboszczem i tak dalej wymienia zasługi w historię tego właśnie obiektu, tego kościoła, w którym się ludzie gromadzą, i umieszcza się to, co pewne środowiska przyjęły jako swój znak. No i jest to pewne wyzwanie w stosunku do tych, którzy idą do tego kościoła. Tak to odbierał, komentując to. I jeszcze powiedział tak: no ale hańbą nie jest nawet to, że ona płonie, tylko hańbą jest to, że ona tutaj w ogóle została po prostu umieszczona. I uznano, że stwierdzenie, że hańbą nie jest to, że ona płonie, jako argument do wniesienia tego właśnie artykułu, że to jest realizacja tego, co jest zabronione artykułem 18 ust. 1. Mógłbym tutaj przywoływać jeszcze kilka innych zdań, które w decyzji swojej Krajowej Radzie, przewodniczący Krajowej Rady, na które się powołał, ale myślę, że to byłoby już tu zbędne. Natomiast w uzasadnieniu stwierdził wyraźnie tak: nadawca, bo nadawca bronił się przed tymi wszystkimi stwierdzeniami, i nadawca podał tak. Nadawca stwierdził, że przedmiotowa audycja, czyli Lux Veritatis, że przedmiotowa audycja mieści się w zakresie pojęcia swobody wypowiedzi i nie stanowi naruszenia artykułu ustawy o radiofonii i telewizji, jak i żadnego innego przepisu obowiązującego prawa, a omawiany fragment audycji, bo to był tylko wypowiedź kilku zdań tegoż pana, natomiast dalej była relacja z samego marszu, mieści się w ramach dozwolonej krytyki gwarantowanej bezwzględną zasadą wolności słowa. To wyjaśnienie nie zostało przyjęte przez tego, komu zostało przedkładane, czyli przewodniczącego Krajowej Rady, i on podtrzymał swoją decyzję o ukaraniu.
Niestety, rzeczywiście tutaj opartą decyzję na pewnych ocenach, no, które są oparte jedynie na przypuszczeniach, bo przecież proszę zwrócić uwagę na użyte tutaj sformułowanie, że te wypowiedzi mogły stworzyć wrażenie, a przecież to chyba nie o to chodzi, czy coś w sposób mało prawdopodobny, mniej czy więcej prawdopodobny mogło coś stworzyć, tylko chodzi o to, czy przepis zakazuje propagowania działań sprzecznych z prawem, no to przecież musimy mieć pewność, że określone działanie ma charakter propagowania działań właśnie sprzecznych z prawem. A tutaj samo przypuszczenie, że mogło to stwarzać wrażenie, że jest poparcie ze strony tutaj tej audycji właśnie takowych działań, no jest zbyt małym stanem zbyt małą racją dla zastosowania tego przepisu. Nie można, tak jak mówiłem na samym początku, w sposób rozszerzający interpretować tego artykułu 18, który, tak jak powiadam, daje uprawnienie do ingerowania w tą swobodę wypowiedzi, która generalnie biorąc jest chroniona. Jeżeli są wyjątki od niej, to te wyjątki nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. No a tu właśnie w taki sposób rozszerzający to zostało zinterpretowane.
Panie mecenasie, to nie jest jedyny przypadek, bowiem Krajowa Rada obciążyła jeszcze innymi karami za inne audycje, między innymi za wypowiedź ojca dyrektora na temat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, w której to wypowiedzi, bo zacytowała ją w swojej decyzji, jest mowa o tym, że odbywała się konferencja, która podejmowała takie i takie tematy, że uczestniczą w tym studenci, którzy mają uprawnienia właśnie uczestniczenia w konferencji bezpłatnie, mają także możliwości studiowania na takim i takim kierunku, i to uznano za ukrytą reklamę właśnie tej uczelni, gdy z kolei wypowiedziane to jest w Radio Maria, który jest nadawcą społecznym. A w definicji nadawcy społecznego jest mowa tak, którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości, i to wszystko w tej wypowiedzi jest podane. I edukacyjna działalność, i to, że respektuje się w tej uczelni chrześcijański system wartości, a nie może ten społeczny nadawca nadawać reklam. Gdyby nawet reklama była zamówiona, on nie może nadawać, który nie nadaje przekazów. Nadawcą społecznym jest ten, który nie nadaje. Wobec tego jak o katolickich środkach, o spełnieniu tych wymagań może mówić, można powiedzieć w tym radio, jeżeli nie można tego przekazu o tej konferencji w tej uczelni i o tym, że jest to uczelnia właśnie respektująca ten w swoim działalności nie tylko nauczającej, edukacyjnej, ale i wychowawczej wartości chrześcijańskie. I jest drugi przykład. Kolejna kara to już za audycję Głos z Krakowa. Kiedy zaprosiłem do audycji redaktorów wychowawcy, i w rozmowie ci redaktorzy mówią o nowych inicjatywach podjętych, między innymi, że na ich stronie internetowej można sięgnąć po artykuły i nawet je sobie za niewielką odpłatnością wydrukować, zamiast nawet kupować. I to uznano za, zamiast kupować cały artykuł, cały czasopismo, egzemplarz, i to uznano znowu za przekaz handlowy. Czyli nie, że to jest informacja, program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, bo to jest jedyne czasopismo katolickie dla nauczycieli i wychowawców. Jest wyraźnie zaznaczone nauczycieli i wychowawców katolickich. I następna kara finansowa. Oczywiście te wszystkie kary, ja tutaj nie chciałbym rozwijać tematu, ale te wszystkie kary wiążą się z obciążeniem kogo? Tych, którzy wspierają nadawcę społecznego albo telewizję Trwam swoimi ofiarami, czyli nas wszystkich. Tych, którzy przekażą, żeby mogli mieć właśnie taki przekaz. To zaczyna Krajowa Rada wprowadzać to w te wszystkie informacje przekazywane o charakterze edukacyjnym, informacje do działań, które określa się jako ukryta reklama.
To trzeba tutaj sobie otwarcie powiedzieć, że nie można szerzyć informacji i idei w sposób taki wolny, jeżeli będzie się interpretowało w ten sposób, jak tu pan profesor to przedstawił, że wszelkie informacje na temat jakiegoś innego medium, które przekazuje określony system wartości, z którym się nadawca utożsamia i które zresztą ma wpisane w ramach swojej działalności statutowej, bo przecież tak to jest, jak chodzi o telewizję Trwam i Radio Maryja, no to jest niemożliwe takie działanie swobodne, jeżeli będzie się w ten sposób interpretowało, że jest to ukryta forma reklamy. No przecież nie można mówić o przekazywaniu właśnie tych wartości bez wskazania źródeł, które te wiadomości szerzą, przekazują, propagują. Także jest to moim zdaniem zupełne pomylenie pojęć i postawienie całej sprawy, że tak powiem, trywialnie na głowie. No, nie można, tak jak mówię, bez odniesienia się do określonej wartościowej literatury, określonych publikacji czy innych środków przekazu, które określony system wartości przekazują, nie można czynić właśnie użytku z tejże wolności, o której następnie wspomniałem.
Panie mecenasie, to może tyle o tamtych sprawach, ale chciałbym skorzystać z okazji, że jest pan tutaj przy mikrofonie naszego Głosu z Krakowa, i odnieść się jeszcze do innych spraw, które nas w najbliższych dniach czekają, bo już wkrótce są wybory samorządowe. Wyborcy będą uczestniczyć w wyborach i odpowiadać na pytanie, jaki chcą Polski w wymiarze województwa, gminy, powiatu. No i ta odpowiedź, ci, którzy przyjdą i zechcą udzielić tej odpowiedzi, powinna być roztropna. Jak tę roztropność zrealizować? No, pan był senatorem, był więc wybrany. Uczestniczy pan w wyborach także jako ten, który wybiera. Wobec tego może by w tym czasie właśnie powiedzieć naszym słuchaczom, jak roztropnie uczestniczyć w wyborach, czyli odpowiedzieć na pytanie, jakiej chcesz Polski, żeby ją właśnie taką zrealizować później.
Oczywiście wszyscy mamy prawo, a poniekąd też i moralny obowiązek uczestniczyć w głosowaniach, aczkolwiek nie jest to, tak jak mówię, obowiązek prawny, tak jak to w szeregu państw jest na przykład w Belgii, tylko moralny. Dlatego, że jeżeli chcemy, żebyśmy żyli w sposób godny, na określonym poziomie, przy poszanowaniu naszych praw, żebyśmy nie byli poddawani różnego rodzaju opresjom, czy to ze strony ustawodawcy centralnego, tego, który stanowi prawo dla wszystkich, czyli mam na myśli parlament, czy ze strony chociażby tych lokalnych prawodawców, bo przecież do nich się zaliczają też i gminy, i samorządy szczebla wojewódzkiego, które niestety mogą nam bardzo życie utrudnić, albo mogą nam życie ułatwić. No to musimy podejmować określone decyzje, kto będzie właśnie władny o tym naszym losie tutaj decydować. Dlatego trzeba wybierać ludzi, którzy po pierwsze są nam znani z określonego systemu wartości, sposobu myślenia kategoriami dobra ogólnego i którzy mają już też w swoim życiorysie jakieś dokonania, wykonywali konkretny zawód, konkretną pracę, a nie są tylko przysłowiowymi aparatczykami, którzy występują zawsze jako pobierający diety, czy to z parlamentu, czy z samorządów. No bo niestety czasami ma się wrażenie, że jest taka pewna kategoria, pewna kasta ludzi, którzy sobie urządzili z tego sposób na życie. Dlatego bym apelował tutaj do tego, żeby się, do tego rozsądku wyborcy, żeby się kierować właśnie, no przede wszystkim jakąś czy to osobistą znajomością z osobami, które będziemy wybierać, czy też opiniami innych osób, które bezpośrednio znają tych, których się wybiera, czy też poprzez zapoznanie się z życiorysami tych osób, które będziemy wybierać.
Myślę, że pana głos i pana ocena właśnie w tym zakresie, podana jako tego, który był wybrany na senatora, teraz kandyduje do Sejmiku Małopolskiego z Krakowa, to myślę, że jest bardzo istotna o tym roztropnym udziale w wyborach. Czyli nie zmarnować głosu. Pamiętamy 4 lata temu 1 750 000 głosów nieważnych, ale 8 lat temu podobna liczba nieważnych. To trochę budzi wątpliwości, ale nie dać swojego głosu właśnie zmarnować, a oddać go na tych, których możemy ocenić, ale nie w formule, co on będzie chciał zrobić, tylko co on dotychczas zrobił. Jakie są jego dotychczasowe owoce i szczególnie zachowania w trudnych sytuacjach? Czy stanęli po stronie prawdy i sprawiedliwości? Czy nie są podatni na różne wpływy, nawet i korupcyjne? Bardziej to niż pięknie kreślone programy trzeba brać pod uwagę. No i sprawa jeszcze, jeśli sami nie wiemy, to zapytajmy tych bliskich nam, którzy mają te same kryteria oceny jak my i którzy mają wiedzę o danych kandydatach czy o danym, którego wspierają w formule bezpośredniej, czyli nie przez trzeciej, czwartych świadków, czwarte, trzecie ręce, gdzieś tam przekazane plotki, tylko ten, kto wie blisko. I tego właśnie życzę wszystkim wyborcom. Życzymy obydwaj wszystkim wyborcom. No a panu pozostaje mi życzyć, żeby ten głos wyborców był dla pana pozytywny. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z panem mecenasem Zbigniewem Cichoniem o sprawach, które dotyczą uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skierowanych przeciwko Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Tyle w dzisiejszej naszej rozmowie głosu z Krakowa. No cóż, pozostaje mi życzyć wszystkim roztropności i przyjęcia zaproszenia za tydzień o zwykłej porze do głosu z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.